z biznesu do słuchania.
Skoro już wiemy, co Allegro sądzi o chińskim zagrożeniu, posłuchajmy teraz o tym, jak konkretnie wygląda robienie zakupów przez Polaków na zagranicznych platformach. Że są popularne i często przeglądane, to już jest jasne dzięki danym Gemiusa. Ale czy za przeglądaniem idą konkretne wydatki? Oto postanowiłem spytać Marcina Glogowskiego, dyrektora generalnego PayPal w Europie Środkowej i Wschodniej. On w końcu wie, kiedy naprawdę dokonujemy zakupów.
Tak, my widzimy ten moment prawdy, to znaczy nie tylko te momenty, kiedy klient próbuje podjąć płatność, ale też de facto ją zamyka. To jest trochę truizm, tak, że wszyscy kupujemy online'owo więcej, to jest prawda zarówno jeżeli chodzi o klientów na świecie, jak i klientów polskich, a Polacy nie tylko kupują coraz więcej online'owo, ale kupują też coraz więcej za granicą online'owo. Jeżeli spojrzymy na zachowania i kierunki zakupowe Polaków, to jeszcze 2-3 lata temu to było około 14-17%, w zeszłym roku to już było prawie 38%, czyli praktycznie 2 na 5 Polaków robi sporadycznie albo często zakupy za granicą.
Czy robimy je za granicą w Stanach Zjednoczonych, w Europie, czy jednak przede wszystkim robimy te zakupy w Chinach?
Przede wszystkim być może nie, natomiast połowa z tych, którzy kupują za granicą, kupuje w Chinach. A inni klienci kupują i znacząco kupują w Niemczech, w Anglii, generalnie w Europie, chociaż nie tylko, spoza Europy kupujemy przede wszystkim treści elektroniczne, czyli te towary i usługi, które nie wymagają zarówno wysokich kosztów transportu, jak i długiego czasu dostawy.
Czyli Amerykanom płacimy za Netflixa i jakieś streamingi?
Między innymi, ale również za gry, czyli za content elektroniczny, chociaż nie tylko oczywiście, bo są produkty i towary bardzo specyficzne, na które jesteśmy w stanie poczekać, albo za które jesteśmy w stanie zapłacić dodatkowo większą kwotę, jeżeli chodzi o dostawę do nas.
Połowa Polaków kupujących za granicą kupuje, jak rozumiem, w Chinach.
Tak.
I czy kupuje przede wszystkim na AliExpress, czy są jeszcze jakieś inne serwisy, które...
Znaczy myślę, że AliExpress jest tak duży i tak dominujący, że gro tego, co Polacy kupują w Chinach, de facto przypada na AliExpress. Jest też niewielu sprzedających w Chinach, którzy no, przede wszystkim przystosowują sposób swojej sprzedaży do wymogów polskiego klienta. Znaczy mówię tutaj o czymś, co się nazywa lokalizacją, takie biznesowe słowo. Natomiast chodzi o to, że AliExpress pokazuje swoją treść, opisuje swoje towary w języku polskim. A w przypadku innych, nawet większych sprzedających z Chin, to częściej jest angielski. To nie dla wszystkich jest bariera, ale dla niektórych klientów, którzy chcą się lepiej zapoznać z produktem, z jego opisem, z warunkami dostawy, to barierą może być.
Przy płatnościach internetowych, zwłaszcza dla takich starszych klientów, no to zawsze jest to ryzyko, że ojej, zapłacę jeszcze na zagranicznym serwisie, no to stracę pieniądze. No ale rozumiem, że jest jednak pewne zaufanie dla AliExpress i ci klienci stosują metody płatności.
Znaczy ja myślę, że w przypadku każdego klienta, niezależnie od wieku, są dwie strony dokonania zakupu online'owo przede wszystkim, tak? To jest, czy coś zyskuje i co potencjalnie tracę albo ryzykuje. I to, co zyskuje, to jest kwestia albo lepszej ceny, albo lepszego wyboru towarów, których tutaj po prostu nie ma i nie są inaczej dostępne. No a druga strona to jest ryzyka związane z samą transakcją online'ową. I tych ryzyk pewnie jest więcej niż jedno i na to klienci też patrzą. W zależności od wieku, w różny sposób i w różnych proporcjach. No przede wszystkim, że zapłacę z góry i nie dostanę tego, co zamówiłem, albo dostanę towar zniszczony, albo dostanę inny towar niż zamówiłem i co wtedy? I to jest albo strata pieniędzy, albo strata czasu.
No tak, i dlatego Polacy tak lubili chyba płatności za pobraniem, żeby sobie zobaczyć ten towar najpierw.
I nadal lubią, chociaż to też się zmienia. W Polsce płatności za pobraniem jeszcze parę lat temu to było 40%, w tej chwili to jest poniżej 20%. Ale w przypadku zagranicznych sprzedających, zakupów za granicą, no takiej możliwości najczęściej po prostu nie ma. I wtedy pozostają metody, które dla Polaków nie są najbardziej standardowe i nie są pierwszego wyboru. To znaczy albo karta kredytowa, debetowa, Polacy tego, co widać w Polsce, za bardzo nie lubią, albo PayPal, który akurat jeżeli chodzi o ryzyka związane właśnie z tym, że coś się stanie, nie dostanę, albo dostanę coś innego, ta warstwa ryzyka jest usunięta, bo my de facto bierzemy dużą część odpowiedzialności i pomagamy klientom w tego typu przypadkach.
AliExpress akurat jeszcze wprowadził te lokalne, tak dbając o polskiego klienta, te lokalne metody płatności. Rozumiem, że też z konkurencją krajową walczy się w rodzaju Payu czy Przelewów 24.
Ja myślę, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. To znaczy są metody płatności, i to jest przelew, to są wszelkiego rodzaju bankowe metody płatności, karta kredytowa, PayPal i tak dalej. To są de facto narzędzia płatnicze. Natomiast PayU P24 to są integratorzy płatności, którzy umożliwiają sprzedającym przede wszystkim udostępnienie różnych metod płatności. Czyli na przykład P24, jeżeli ktoś zintegruje swoje płatności przy pomocy P24, czy może zapłacić PayPalem? Tak.
Okej, czyli to nie jest wasza konkurencja?
Nie, konkurencja. Ja myślę tak, że patrzy się w płatnościach zawsze w ten sposób, jak klienci chcą i lubią płacić. I w przypadku Polski dominującymi metodami płatności Polacy po prostu tak się przyzwyczaili, takie w sobie wykształcili nawyki, lubią płacić z banku. I metod płatności z banku jest wiele, natomiast one de facto są najczęściej, w przypadku sprzedających z zagranicy, bardzo ograniczone. Albo są w ogóle niedostępne, albo są dostępne w pojedynczych przypadkach. I wtedy klient pozostaje z wyborem innych metod płatności, nie do końca przez niego preferowanych. Tak to wygląda.
Mówi pan, że Polacy zmieniają preferencje, jeśli chodzi o płatności, rzadziej już chcą płacić za pobraniem. To jeśli tak wybiegniemy w przyszłość, to jak będziemy płacić za zakupy w internecie za parę lat, jak pan sądzi?
Ja myślę, że pod tym względem przyszłość jest bardzo dynamiczna, a chociażby z tego względu, że w Europie weszła dyrektywa PSD2. To bardzo mocno już zmieniło i będzie zmieniało to, w jaki sposób płacimy. I będą powstawały nowe metody płatności, będą powstawały nowe sposoby wykorzystania istniejących metod płatności. Także ja sam jestem bardzo ciekaw za 2-3 lata, w jaki sposób nie tylko polski, ale europejski krajobraz płatniczy będzie wyglądał. Myślę, że to, co dzisiaj już jest bardzo silne i w Polsce, czyli bankowe metody płatności na pewno będą wkomponowane w to wszystko. To jest trend, który raczej przyspieszał w ostatnich latach niż spowalniał. A teraz w jakich kontekstach, w jaki sposób te metody płatności bankowe będą wkomponowane na przykład w portfele płatnościowe, to już jest bardzo ciekawe i mam nadzieję, że my też w tym będziemy uczestniczyć i myślę, że uczestniczymy.
To o metodach płatności może jeszcze kiedyś porozmawiamy, jak zobaczymy, w którą stronę pójdą. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Marcin Glogowski, dyrektor generalny PayPala w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Dziękuję bardzo.